Finansowe Sensacje Tygodnia, czyli subiektywnie o finansach do słuchania. Nazywam się Maciej Samcik, jestem twórcą blogu Subiektywnie o Finansach. Piszemy o wpadkach banków, recenzujemy produkty finansowe, interweniujemy w sprawach czytelników i pomagamy lokować oszczędności. W podcaście Finansowe Sensacje Tygodnia mówimy o tym, co nas najbardziej wkurzyło lub ucieszyło spośród wydarzeń dziejących się wokół naszych portfeli. Nie tylko tych opisywanych na Subiektywnie o Finansach. Zapraszam! Dzień dobry, tu Maciek Samcik, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Finansowe Sensacje Tygodnia. A są ze mną, tak jak co tydzień,
Irek Sudak, dzień dobry.
I Maciek Bednarek, dzień dobry.
Witam Was chłopaki i witam wszystkich, którzy słuchają naszego cośrodowego podcastu. A co dzisiaj Wam zapodamy? No jest kilka tematów. Czy Komisja Nadzoru Finansowego i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomogą w ugodach frankowiczów z bankami? Co naprawdę miał na myśli minister finansów, radząc nam, żebyśmy wyjęli gotówkę spod poduchy? Czy kierowcy Ubera powinni zdawać egzamin potwierdzający, że potrafią jeździć? Przelew na nieistniejący rachunek. A doszedł. I co było dalej? No jak widzicie, cztery całkiem interesujące, jak sądzę, tematy. A zaczynamy od tematu frankowego, bo dużo się dzieje, naprawdę sporo się dzieje ostatnio wokół frankowiczów i zaczyna się zanosić na to, że może jednak będą jakieś ugody banków i posiadaczy kredytów frankowych. Temat tygodnia. No właśnie, od kilkunastu tygodni toczy się taka dyskusja o tym, czy w sądach powinny zostać stworzone specjalne wydziały do rozpatrywania spraw, sporów frankowiczów z bankowcami, na tle oczywiście umów kredytowych, o kredyty walutowe. Rzecz jest o tyle istotna, że rzeczywiście te pozwy frankowiczów zaczynają zalewać sądy. W zeszłym roku było ich ponad 17 tysięcy nowych, a drugie tyle jest jeszcze rozpatrywanych spośród tych, które już wcześniej zostały przez frankowiczów złożone. Więc powoli zaczyna być tak, że sądy nie są w stanie przetwarzać tych wszystkich pozwów. Zanosi się na to, że frankowicze, którzy dzisiaj idą do sądu po unieważnienie swoich umów, będą czekali na wyrok nawet nie 3, nie 4, ale niektórzy mówią, że i 10 lat. No i coś z tym trzeba zrobić. Pytanie, czy takim rozwiązaniem byłyby specjalne wydziały w sądach, które by się zajmowały wyłącznie rozpatrywaniem spraw frankowych. No i tutaj oczywiście są dwa rodzaje poglądów. Jedni mówią, że owszem, bo dzięki temu zgromadzeniu w jednym miejscu tych spraw być może one będą rozpatrywane sprawniej i przez takich bardziej nieprzypadkowych sędziów. A drudzy mówią, że z pustego i Salomon nie naleje i od mieszania herbaty bez dosypania do niej cukru, ona wcale się nie stanie słodsza. Jak myślisz, Irek, to jest, ty rozmawiałeś z prawnikami, którzy się zajmują sprawami frankowymi, to oni są jakoś pozytywnie nastawieni do tego pomysłu, żeby zgromadzić te sprawy frankowe w jednym miejscu, czy raczej uważają, że to jest taki ruch pozorowany, który niewiele zmieni?
Ja bym zaczął od tego, że jako obserwator sytuacji frankowiczów z punktu widzenia nie frankowicza, jestem szczęśliwym nieposiadaczem kredytu walutowego, zaczynam doceniać to, że w końcu instytucje państwa dostrzegły problem, który do tej pory był w takiej często warstwie publicystycznej. Ja pamiętam po eksplozji kursu franka dyskusję na temat tego, czy pomagać, jak pomagać. Tam padały argumenty o roli klasy średniej dla gospodarki, o tym, czy banki są winne, czy nie są winne. Lata mijały, niewiele się działo. W międzyczasie ludzie oddawali sprawy do sądu. Sprawa w końcu trafiła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i to był taki game changer, to było prawdziwe nowe rozdanie. I dzisiaj jesteśmy w takiej sytuacji, jak powiedziałeś, czyli coraz więcej ludzi idzie do sądu, sądy się zapychają, co spowodowało to, że Sąd Okręgowy w Warszawie chce stworzyć specjalny wydział do spraw frankowych. Prawnicy, z którymi rozmawiałem, nie mówią nie, przyglądają się temu pomysłowi z zainteresowaniem. Twierdzą, że nie jest to jakiś polski wymysł, że podobne rozwiązania działają już w zachodnich krajach. One nie muszą dotyczyć oczywiście kredytów frankowych. Chodzi po prostu o jakąś dziedzinę życia, w której obywatele lubują się pozywać i zatykają sądy powszechne. Często jest tak, że w ramach jakiegoś sądu tworzy się dedykowane wydziały. Pytanie brzmi, czy zmieni się linia orzecznictwa w związku z tym. Nie tylko to, czy będzie szybciej, ale też czy wzrośnie jakość i sentencja wyroków. W tym momencie jest to trudne do przewidzenia. Każdy sędzia jest niezawisły w swoim orzekaniu. Każdy sędzia z drugiej strony jest tylko człowiekiem, jak napisałem w artykule, i może mieć gorszy dzień, niedokładnie przeanalizować akta sprawy, wiedząc, że ma na plecach kolejne kilkaset tomów do lektury. Wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze, to to, że coś się zaczęło w tej sprawie dziać, a powstanie nowych wydziałów nie jest jedyną zmianą, która nadchodzi.
Wydziały wydziałami, może będzie więcej, a może będzie mniej, może będą orzekali bardziej spójnie albo mniej spójnie, bo jeśli mówimy o tej spójności, czy braku spójności linii orzeczniczej, to trzeba powiedzieć, że no w Warszawie w zeszłym roku frankowicze wygrywali, właściwie nie wiem, czy w całym roku, ale w ostatnim kwartale 95% spraw, więc ta spójność w zasadzie jest, ale na przykład w apelacji wrocławskiej podobno jest tak, że tam dość często są wyroki, które zapadają w stronę bankową, więc powiedzmy sobie szczerze, że trochę nam tutaj brakuje jakiegoś położenia nad tym wszystkim jakiejś takiej czapki z orzeczenia, z jakiejś wykładni Sądu Najwyższego w kilku sprawach, które tych franków dotyczą, i pewnie gdyby Sąd Najwyższy był bardziej aktywny, jeśli chodzi o wytyczanie pewnej linii orzeczniczej albo takiego spojrzenia, twojego spojrzenia na tę sprawę, to może by to troszkę przyspieszyło. Ale czy samo powołanie wydziałów bez zwiększenia zatrudnienia w sądach coś tu może zmienić? To mam wątpliwości. No ale być może te sądy w ogóle nie będą potrzebne w sytuacji, w której doszłoby do jakichś ugód frankowiczów z bankowcami. Do tej pory było tak, że oczywiście Komisja Nadzoru Finansowego przywróciła ten stary pomysł na to, żeby odfrankowić kredyty, czyli żeby je wszystkie przeliczyć na takiej zasadzie, jakby to były od początku kredyty złotowe. Bankowcy z jednej strony no, trochę się wstydzą powiedzieć nadzorowi, że jest głupi, więc właściwie nic nie mówią, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że dwa największe banki w Polsce to są banki państwowe, no i byłoby też trudno, gdyby one no, robiły wbrew państwowemu w sumie nadzorowi. Więc kto wie, czy przypadkiem nie będzie tak, że pod egidą tych dwóch państwowych banków jednak jakiś pomysł na ugody powstanie i zapewne będzie on jakoś tam zbliżony do tego pomysłu wciąż powracającego, a ostatnio odświeżonego przez KNF, żeby te kredyty po prostu przeliczyć na złotowe. Ale do sprawy ostatnio też chyba zaczyna się włączać Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Jaka może być jego rola?
W tym tygodniu Puls Biznesu napisał ciekawą informację, która być może jest jakimś takim punktem zwrotnym, jeśli chodzi o sytuację frankowiczów. Nie wiem, czy na korzyść, a mianowicie jednak ta propozycja KNF wydaje się, że będzie forsowana, przynajmniej urząd będzie się starał ją forsować. Chodzi o to, że w urzędzie pod egidą UOKiK-u powstaje taka koncepcja, w zasadzie plan umowy ramowej, który byłby podstawą do proponowanych ugód między bankami a frankowiczami. Prace są na bardzo wstępnym etapie. Przygląda się temu wszystkiemu UOKiK, który opiniuje kolejne wersje tejże umowy ramowej. Umowy, która dodajmy jednak zakłada realizację częściowo tego postulatu KNF, czyli przewalutowania kredytów frankowych. Czy to wejdzie w życie i czy przede wszystkim klienci będą zainteresowani tą propozycją? Jest to trudne w tym momencie do oszacowania, chociaż wspomniana gazeta cytuje wewnętrzny sondaż jednego z dużych banków z dużym portfelem kredytów walutowych. Nie wiemy niestety, o jaką instytucję chodzi. Natomiast wedle tejże instytucji 70% pytanych przez nich frankowiczów mówi, że byłaby takim rozwiązaniem zainteresowana. Także no, nie wiemy, na ile z tych osób w ogóle byłaby zainteresowana iść do sądu, a co dopiero dogadaniem się z bankiem, ale wydaje mi się, że w tym roku jeszcze będziemy nieraz wracać do tego tematu, gdyż zaczęło się w końcu po latach coś dziać.
No właśnie, to jest ciekawy dylemat z tymi sondażami przeprowadzonymi przez bankowców, bo tu trochę jestem zdezorientowany, bo jeśli chodzi o odczytanie, jaka jest baza tych sondaży, no bo z jednej strony mamy około 7-8%, może nawet mniej frankowiczów, którzy rzeczywiście poszli do sądu. Z drugiej strony nie bardzo wiemy, jaka część z pozostałych jest gotowa, żeby do tego sądu pójść. Być może wcale nie taka duża. Ale z drugiej strony przecież nawet już spłacony kredyt można zakwestionować, więc tutaj ten miecz Damoklesa będzie nad bankowcami wisiał, niezależnie od tego, czy im ten portfel już zejdzie z bilansu, czy jeszcze nie. Z trzeciej strony mamy takie właśnie sondaże, które mówią, że 70% frankowiczów chciałoby się, czy byłoby zainteresowane, byliby zainteresowani jakimiś ugodami. Tylko pytanie brzmi, czy to są. No właśnie, pytanie brzmi, czy to są ludzie, którzy w ogóle poszliby do sądu. Bo jeśli to są ludzie, którzy nie poszliby do sądu, to ich zainteresowanie ugodami zapewne jest takie, powiedzmy, dość hipotetyczne. To znaczy, o, jak mi bank powie, że mi odda trochę pieniędzy, to ja chętnie przyjmę. Natomiast jak mi powie, że nie odda, no to ja do sądu nie pójdę. No tak. I to może być ciekawe rozwiązanie. Ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, że ten paraliż sądów, który dotyczy frankowiczów, on nie dotyczy wyłącznie frankowiczów, bo przecież są też wielkie kłopoty ludzi, którzy potrzebują zmienić wpis w księgach wieczystych, bo na przykład wzięli kredyt hipoteczny i muszą wpisać bank do księgi wieczystej jako wierzyciela. I na taki wpis się czeka 10 miesięcy, 12, 18 miesięcy, a trzeba pamiętać o tym, że banki w tym samym czasie, przez ten cały czas, kiedy nie ma tego wpisu, trzają wyższe oprocentowanie kredytów, więc ludzie tracą po 5, 7, 10 tysięcy złotych w wyższych ratach. No, tylko dlatego, że sądy nie są w stanie przerobić wszystkich wniosków, które do nich płyną. Także oczywiście sprawy frankowiczów są dzisiaj chyba na pierwszym froncie, natomiast myślę, że tu jest wiele spraw konsumenckich, które w sądach leżą ze względu na ich niewydolność. No dobrze, to do spraw frankowiczów, tak jak powiedziałeś, Irku, będziemy na pewno wracać wielokrotnie, tym bardziej, że się coraz więcej zaczyna dziać. A my biegniemy dalej, będziemy się zastanawiać, co tak naprawdę miał na myśli minister finansów, kiedy mówił to, co mówił. Cytat tygodnia. Minister finansów Tadeusz Kościński pojawił się ostatnio w Polskim Radiu i tam udzielił wywiadu, w którym poza różnymi innymi ciekawymi sprawami też był łaskaw wypowiedzieć się na temat tego, co Polacy powinni zrobić ze swoimi oszczędnościami, a właściwie z tą ich częścią, która nie leży w bankach, tylko leży pod poduchą, w bieliźniarce. No, po prostu trzymamy ją w gotówce. Jest to całkiem pokaźna kwota, ponieważ w ciągu ostatniego roku wartość pieniędzy, które wylądowały poza, zostały wypłacone z kas bankowych lub z bankomatów i właśnie rozpłynęły się po kraju w formie gotówkowej, wynosi 80 miliardów złotych. Notabene pewnego rodzaju miętę do gotówki czuje i wypowiada te swoje uczucia, co i rusz prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. No, podczas swojej ostatniej konferencji prasowej prezes Glapiński nawet powiedział, że właściwie, żeby nam wszystkim było łatwiej tę gotówkę przechowywać, to on mógłby wydrukować banknot 1000 złotowy, bo dzisiaj największym nominałem jest 500 złotych. On mówił, że może by i 1000 wydrukować. No, jak już musimy te pieniądze trzymać w domu, to niechże je trzymajmy w jakichś w miarę sensownych nominałach, żeby one nam tych naszych bieliźniarek nie zabałaganiały. No i na tym tle pojawia się wypowiedź pana ministra Tadeusza Kościńskiego, który namawia nas do czegoś zgoła innego, czyli Polaku, zabierz te pieniądze, które trzymasz w bieliźniarce i coś z nimi zrób. A co konkretnie? No to posłuchajcie.
Więc oczywiście zachęcam wszystkich, żeby tę gotówkę wyciągnąć i włożyć do banku, bo wtedy to przynajmniej jest w systemie bankowym i można udzielać kredyty i rozkręcać gospodarkę. Ale myślę, że już jak społeczeństwo widzi, że ta recesja, która tam jeszcze rok temu nikt nas nie wiedział, jaka będzie. Przypominam, że w drugim kwartale to było gdzieś około 8-9% ta recesja, a na koniec roku to może być nawet i mniej niż 3% za ostatni rok, więc nie jest tak źle. Ludzie nie tracą pracy, więc zaczniemy te pieniądze wyciągać i używać się na konsumpcję, na inwestycje. I właśnie o to nam chodzi, żeby popierać takie działania.
Tylko jak ci się podoba ten pomysł ministra Kościńskiego, żebyś zabrał te swoje pieniądze, które masz schowane w biurku i zaniósł je albo do banku, albo po prostu na coś wydał? Jesteś chętny, żeby z tej porady skorzystać, czy może raczej wręcz przeciwnie?
Ja przy maksimum dobrej woli próbuję zrozumieć tę wypowiedź, ale przychodzi mi to z trudem i wydaje mi się, że to może być dobry temat na tegoroczną maturę, jeśli chodzi o rozprawkę pod tytułem Co poeta miał na myśli? No bo się zastanówmy, co tak naprawdę i w istocie powiedział minister finansów. Minister finansów namawia nas, żebyśmy pieniądze, które teoretycznie trzymamy w owych bieliźniarkach, zanieśli do banku i zaczęli wydawać, bo to z jednej strony napędzi konsumpcję. Ale w tej samej wypowiedzi minister finansów powiedział, że dzięki temu, że te pieniądze będą na kontach w banku, to pomoże to naszej gospodarce, poprawi się sytuacja finansowa banków, które tak naprawdę wcale nie potrzebują od nas nowych depozytów, a jest wręcz przeciwnie. Kolejne duże instytucje wręcz wycofują ze swojej oferty lokaty. Nie wiem, o co to chodzi. Może chodzi o to, żebyśmy płacili chętniej kartami płatniczymi albo patriotycznie blikiem, skoro mamy wydawać pieniądze nie gotówką, ale pieniędzmi zaniesionymi do banku. Byłoby to o tyle ciekawe, że taka opinia byłaby na kontrze właśnie do prezesa NBP Adama Glapińskiego, który, jak wspomniałeś, nie tak dawno temu zapowiadał obronę gotówki przed transakcjami bezgotówkowymi i zapowiedział, że będzie stał na straży realnego pieniądza. Także wydaje mi się, że te słowa będą jeszcze przedmiotem długich analiz.
Rozumiem, poddajesz się i nie jesteś w stanie intelektualnie udźwignąć tego cytatu. To ja ci, Irku, spróbuję pomóc. Moim zdaniem to może chodzić o trzy rzeczy, ale żadna z tych rzeczy nie jest tą, o której minister finansów powiedział wprost. Tylko tak naprawdę powiedział jedno, a miał na myśli trzy inne rzeczy. Otóż tak, po pierwsze moim zdaniem minister finansów chciał nam powiedzieć, żebyśmy wydali pieniądze, bo on za chwilę zamierza nakręcić inflację. Ponieważ jak wiadomo mamy pandemię, ta pandemia bardzo dużo nas kosztuje. Niektórzy ekonomiści liczą, że łącznie dług państwa wzrośnie z 1 biliona złotych do 1 400 000 000 000 złotych w efekcie pandemii i różnych programów antykryzysowych. No i w tej sytuacji oczywiście mamy też potężny dodruk pieniądza przez Narodowy Bank Polski i mamy realnie ujemne stopy procentowe. No i mamy dość wysoką inflację. No i ta inflacja to jest w sumie z punktu widzenia rządu dość fajna rzecz, ponieważ ona powoduje, że można... Rząd może, ponieważ zbiera podatki już po inflacji, więc więcej zbiera z podatków, a dzięki niskim stopom procentowym może spłacać taniej swoje zadłużenie. Więc być może to po prostu minister finansów miał na myśli. Wydajcie, drodzy kochani rodacy, pieniądze, ponieważ nasza polityka będzie taka, że one będą coraz mniej warte. Drugą hipotezę, którą mam, to jest taka, że być może minister finansów chciał nam powiedzieć, żebyśmy włożyli pieniądze do banku, a on je przeliczy. Co mam na myśli? Otóż polskie władze od kilku lat wdrażają różnego rodzaju regulacje, których celem tak naprawdę jest możliwość zajrzenia albo w jakiś sposób ewidencjonowania naszych osadów na rachunkach bankowych. No, w pierwszym rzędzie ma to dotyczyć różnych programów emerytalnych. Rząd chciałby wiedzieć, ile mamy oszczędności, ile mamy pieniędzy na emeryturę prywatnie zgromadzonych. No i być może chciałby tę wiedzę rozszerzyć także na konta bankowe, tak? No i pytanie brzmi, w jaki sposób monitorować, kto ile ma pieniędzy, jeśli ten ktoś schowa te pieniądze w gotówce w bieliźniarce. Monitorować można coś, co jest na koncie w banku i do czego ewentualnie rząd mógłby mieć za pomocą różnych systemów informatycznych dostęp. Być może więc jest to taki apel, którego celem jest powiedzieć: włóż, drogi przyjacielu, konsumencie, gotówkę do banku, bo ja wtedy będę mógł ją przeliczyć, podliczyć, wyliczyć i ewentualnie uzależnić od tego, ile masz pieniędzy, jakieś twoje świadczenia społeczne. Trzecia hipoteza, jaką mam, polega na tym, żeby namówić nas do tego, iżbyśmy wpłacili pieniądze na rachunki bankowe, mimo że banki tych pieniędzy nie potrzebują, ale nie po to, żeby te banki udzielały za te pieniądze kredytów, no bo one mają pieniądze na kredyty i to, że ich nie udzielają, wynika raczej z faktu, że nie ma popytu na te kredyty, a nie z tego, że bankom brakuje pieniędzy. Więc krótko mówiąc, co banki mają zrobić, jak przyjdzie do nich więcej pieniądza dla nas? Oprócz tego, że mogą nam zapłacić zero za ten pieniądz, no to mają taką możliwość, żeby te pieniądze ulokować w obligacje skarbowe, co jest dla nich opłacalne podatkowo, ponieważ jeśli bank udzieli kredytu, to musi zapłacić podatek bankowy. Jeśli bank nie udzieli kredytu i trzyma pieniądze nawet na 0%, pieniądze klientowskie, no to ani na, no może trochę do nich dopłaca, bo to całe trzymanie pieniędzy oczywiście no, wymaga pewnej infrastruktury, w tym infrastruktury bezpieczeństwa, no ale bank może zrobić jedną rzecz, która pozwoli mu zarobić pieniądze, czyli po prostu kupić obligacje Skarbu Państwa. No i być może tu o to chodzi, czyli minister finansów mówi nam tak: dajcie pieniądze bankom, ale nie mówi nam, co banki z tymi pieniędzmi zrobią, a banki kupią za to obligacje Skarbu Państwa. A państwo przecież jest w stanie zadłużyć się w sposób właściwie nieograniczony. Która z tych trzech opcji do ciebie przemawia, Jirku, najbardziej?
Obawiam się, że jednak może chodzić o pierwszą opcję, czyli wywołanie inflacji i tanie finansowanie się długiem, bo można powiedzieć, apetyt konsumentów rośnie w miarę jedzenia, a niedawno została uchwalona ustawa o 14 emeryturze. Jakoś te wszystkie programy socjalne trzeba będzie sfinansować. Nie wiemy jeszcze, jak bardzo w tym roku, w 2021 roku, będą kształtować się wpływy budżetowe, więc kto wie, czy to nie jest jakieś takie budowanie zaplecza pod przyszłe wpływy do kasy państwa w sytuacji dużej niepewności gospodarczej. Byłaby to oczywiście zła wiadomość, bo nie da się wzrostu gospodarczego ani bogactwa kraju budować tylko na konsumowaniu.
No właśnie, to jest myślę dość prawdopodobna hipoteza, że jednak no, rząd będzie, no może nie chciał wywoływać wysokiej inflacji, ale na pewno nie będzie go martwiła taka kilkuprocentowa roczna inflacja. Trzeba powiedzieć, że Polska jest krajem, który ma najbardziej na świecie negatywne realne stopy procentowe, to znaczy u nas różnica między poziomem inflacji i poziomem stóp procentowych, czyli oprocentowaniem depozytów między innymi, jest niemalże największa na świecie. Ja mam dla wszystkich, którzy nas słuchają, taką radę, powiedzmy kontrporadę w stosunku do tego, co mówi Tadeusz Kościński, minister finansów. Mianowicie ja wam, drodzy kochani słuchacze, życzę i namawiam was do tego, żebyście nie pozbywali się oszczędności. Nieważne, gdzie je trzymacie, czy je trzymacie w banku, czy je trzymacie pod poduchą, byle to była jakaś uzbrojona poducha, najlepiej jakiś sejf domowy. Notabene na Subiektywnie o finansach znajdziecie bardzo fajny poradnik o tym, jaki sejf warto sobie kupić, jeśli trzymacie pieniądze, gotówkę, kosztowności, waluty w domu. Polecam, znajdziecie sobie to przez wyszukiwarkę na stronie www.subiektywnieofinansach.pl, klikując frazę sejf. No ale tak czy siak, niezależnie od tego, jak te pieniądze będziecie przechowywać, to no, miejcie oszczędności, bo to ten kryzys, który mamy, on nie musi się skończyć lada chwila. A nie jest dobrze być uzależnionym wyłącznie od transferów socjalnych, które przyjdą albo nie przyjdą z rządu. Trzeba mieć swoje oszczędności i w takich czasach jak dziś te oszczędności powinny być raczej większe niż mniejsze. No i to jest taka rada, która wynika moim zdaniem z tego, co powiedział pan minister Kościński. A tak swoją drogą jestem ciekaw i może nawet takie głosowanie zrobimy na Subiektywnie o Finansach. Która z tych trzech opcji, o której ja powiedziałem, co tak naprawdę miał na myśli minister Kościński, która do was najbardziej przemawia? No może piszcie do nas na skrzynkę kontakt @subiektywnieofinansach.pl i głosujcie. Przypominam, opcja numer jeden to jest ta, w której rząd, minister Kościński mówi wydawajcie pieniądze, bo zrobimy inflację. Opcja numer dwa. Minister Kościński mówi, włóżcie gotówkę do banku, żebym mógł ją zewidencjonować. Opcja numer trzy. Minister Kościński tak naprawdę chciał nam powiedzieć, trzymajcie pieniądze w banku, żebyśmy mogli od tych banków je pożyczyć w formie obligacji. Im więcej, tym lepiej. No i to by było tyle na temat naszych oszczędności. A teraz pojedziemy w kierunku kolejnego tematu. Tym kolejnym tematem będą kierowcy Ubera i szeroko pojęta tematyka UberLex. Maciek Bednarek ma jako stały klient firmy Uber, ma pewne przemyślenia na temat jej działania. Dwie strony medalu. Czy kierowcy Ubera powinni zdawać jakiś specjalny egzamin potwierdzający, że w ogóle potrafią jeździć? To takie pytanie nasunęło się mojemu redakcyjnemu koledze Maćkowi Bednarkowi po tym, jak sobie trochę pojeździł z kierowcami Ubera po mieście. Ja tylko zaraz Maćka dopuszczę do głosu, powiem tylko tak tytułem wstępu, że sytuacja dzisiaj na rynku taksówkowym jest taka, że mamy uchwaloną ustawę kolokwialnie nazywaną UberLex i ta ustawa mówi, że jest taka nowa instytucja czy pośrednika w przewozie ludzi, te wszystkie aplikacje, Ubery, Bolty, MyTaxi właśnie na taki status się łapią. Kierowcy, którzy wożą ludzi w ramach tych aplikacji muszą mieć taką uproszczoną licencję. Zdobycie tej uproszczonej licencji polega na tym, że trzeba oznaczyć sobie samochód, że trzeba mieć jakieś badania takie psychologiczne, że trzeba pokazać, że się ma prawo jazdy, jeśli się jest z państwa obcego, a duża część kierowców Ubera i Bolta się rekrutuje spoza Polski, no to jest to prawo jazdy z tego kraju. No i jest tam kilka innych drobnych wymogów. Nie ma wymogów pod tytułem posiadanie, znaczy znajomość miasta. Nie ma już dzisiaj tego, w tej nowej licencji tego wymogu, żeby zdawać egzamin. Natomiast można powiedzieć, że to jest coś w rodzaju licencji light, czyli takiej o dużo niższych wymogach niż kiedyś musieli spełniać taksówkarze, żeby uzyskać licencję. No i Maciek, ty sobie jeździłeś po mieście tymi samochodami Ubera, z tymi posiadaczami licencji light, niekoniecznie mówiącymi po polsku, i jakie masz na ten temat doświadczenia? Żyjesz, widzę, więc może nie było aż tak źle, ale słyszałem, że było też gorąco w pewnych momentach.
Tak, było gorąco. Dobrze, że ten rynek w jakiś sposób zaczął być cywilizowany, że no, tak jak powiedziałeś, to prawo light jest light, ale jednak jest. Tak, mogę powiedzieć, że to jest ładnych kilka miesięcy moich obserwacji. Miałem niedawno taką sytuację, że prawie doszło do zderzenia, gdyż kierowca zachował się totalnie bezmyślnie. Wjechał jak gdyby w ulicę, jadąc ulicą dwukierunkową, wjechał na trzeciego między zaparkowany samochód, a dwa jadące z naprzeciwka samochody się otarły lusterkami. Także było dość niebezpiecznie. Później nie było lepiej, bo 100-120 na liczniku, no to była jakaś średnia. No i nawet zagroziłem kierowcy, że jak się nie uspokoi, to wysiądę. Ale to nie tylko to zdarzenie. Oczywiście się zdarza, każdemu się zdarza. I kierowcy zawodowemu, taksówkarzowi. Natomiast przeprowadziłem taki eksperyment, znaczy eksperyment, on właściwie to była obserwacja, kiedy się zjeżdża, podjeżdża się pod mój blok. Trzeba się, wjeżdżamy w osiedlowe uliczki, no i tutaj obowiązuje zasada prawej ręki, tak, puszczamy samochody, które jadą z prawej strony. Na średnio 2 kursy w tygodniu, czyli to się robi już 8 w miesiącu razy kilka miesięcy. Nie pamiętam, jak to było wcześniej, ale od jakiegoś momentu zacząłem to obserwować. Tylko jeden kierowca na tych kilkudziesięciu zatrzymał się, zwolnił przed tym skrzyżowaniem. Po prostu nie patrzą na znaki drogowe. Powiedziałeś, Maćku, że no nie trzeba zdawać tego egzaminu z topografii, ze znajomości miasta, no bo właściwie no mamy teraz technologię, tak, czyli nawigację. I kierowcy sobie świetnie z tym radzą, czy to Uberowi, Boltowi, czy taksówkarze, powiedzmy ci klasyczni. Natomiast mam wrażenie, że po prostu ci kierowcy jeżdżą na pamięć. No jeżeli się taki kierowca nie zatrzyma, no to szpital murowany, no bo samochód wjeżdża. Pasażer zazwyczaj siada z prawej strony, z tyłu po prawej stronie, więc akurat w tym przypadku, o którym mówię, no to jest dość niebezpieczne. I przejrzałem też wymagania dotyczące bezpieczeństwa, czyli no, okazuje się, że one no, są bardzo light. Prawo jazdy od roku, skończone 20 lat, to nie są wymagania dla kogoś, kto wozi innych ludzi, dla kogoś, kto, no, komu powierzamy właściwie nasze życie i zdrowie. Mam taki pomysł, oczywiście nie wiem, może się ze mną nie zgodzicie, być może to jest odosobniony przypadek, te moje doświadczenia, natomiast ja postuluję coś takiego, że... A jeszcze jest jedna sprawa, no, że to prawo jazdy, którym legitymują się ci kierowcy, no niekoniecznie było robione w Polsce. Nie wiemy, jakie na wschodzie są wymagania, jaki jest ten poziom trudności w zdaniu tego egzaminu. Ja postuluję coś takiego. Trzeba zrobić jakiś kurs ze znajomości jazdy. Trzeba udowodnić, że znamy polską specyfikę, że znamy znaki drogowe, a nie jeździmy na pamięć, tylko z nawigacją, która też dodatkowo, jej śledzenie, jej cały czas podpatrywanie też w jakiś sposób no to bezpieczeństwo zmniejsza. Nie wiem, jakby to logistycznie miało wyglądać, ale co panowie sądzicie?
Ja jeżdżę od czasu do czasu, w pandemii może mniej, natomiast wiem, domyślam się, że wiem, o czym mówisz. Niebezpieczne sytuacje na drodze zdarzają się, zdarzały i pewnie się będą zdarzać. I rozumiem, że masz na myśli takie no, ponowne ograniczenie dostępu do zawodu, ale w dobrej wierze, czyli żeby nam żyło się bezpieczniej i lepiej. Rozumiem to, ale zastanawiam się, jakby to wdrożyć, bo myślę sobie o moich wycieczkach zagranicznych i sytuacjach, kiedy wypożyczałem samochód bez posiadania lokalnego prawa jazdy i no tam nikt nie oczekiwał ode mnie potwierdzenia swoich umiejętności. Co prawda nie byłem tam taksówkarzem ani kierowcą Ubera, więc może to nie jest taka sytuacja jeden do jednego. Rozumiem, że tutaj postulujesz powrót do jakiejś formy egzaminu, no co tu dużo mówić, z prawa jazdy.
Znaczy z prawa jazdy, to znaczy no nie musisz zdawać, tak ja sobie to wyobrażam, manewrów, bo to prawo jazdy masz, no ale no powiedzmy, ileś taki 15 minut taki kurs z egzaminatorem, który zobaczy, czy nie jeździsz po prostu na pamięć, czy patrzysz na znaki drogowe. I oczywiście, no, gdyby ktoś to oblał, mógłby podejść jeszcze raz do takiego egzaminu, testu właściwie ze znajomości jazdy, znaków drogowych.
No powiem szczerze, ja mam trochę mieszane uczucia, bo z jednej strony rzeczywiście jest prawdą, że ci kierowcy, którzy jeżdżą dla tych firm aplikacyjnych często ani nie mówią po polsku, ani też nie za bardzo ogarniają polską rzeczywistość. Są takimi dodatkami do aplikacji. Jeśli nie mają podzielnej uwagi, to niestety to, że oni właściwie są tylko odbiorcą informacji z aplikacji, może rodzić pewne niebezpieczeństwo na drodze. Miałem taką przygodę kiedyś, że jechałem w jakieś miejsce, które było takie specyficzne na terenie Warszawy, to znaczy, żeby tam się znaleźć, żeby tam dojechać, trzeba było znać taki sposób specyficzny, którego aplikacje nie znają. No i miałem takiego człowieka z aplikacji, taki dodatek do aplikacji za kierownicą i on jeździł w kółko, nie mógł mnie tam dowieźć, no bo po prostu tak mu aplikacja powiedziała, że ma jeździć w kółko, no to jeździł. I to było dosyć bolesne doświadczenie dla mnie. Ja mam od tego czasu takie podejście bardzo, powiedzmy, rynkowe. Mianowicie tak, jeśli po prostu przyjmuję do wiadomości, że są kierowcy z tradycyjnych korporacji taksówkowych, którzy są, mają wyższe kompetencje i więcej kosztują pieniędzy ich usługi i są tacy różni dziwni ludzie w tych kierowcy aplikacyjni, którzy zawiozą mnie taniej, ale z większym ryzykiem, że stracę życie lub zdrowie, lub też, że nie dojadę na miejsce na czas, bo po prostu się okaże, że aplikacja takiego kierowcy nie dowiezie, a on jest z dalekiego kraju i nie wie, jak ma,
no
jak
tak,
ma mnie dowieźć.
Maćku, tylko że no tutaj pieniądze nie grają roli, bo ty wiesz, ile zapłacisz za kurs, więc okej, to jest twój czas, ale czy kierowca pojeździ kilka razy dookoła, no to jest jego strata. On traci czas, on nie zrobi w tym czasie kursu. Można by tę całą sytuację przenieść na przykład na przewozy lotnicze. To, że mamy linie lotnicze tak zwane tanie, to nie znaczy, że te samoloty czy piloci no nie muszą, że muszą mieć, mogą mieć jakieś łatwiejsze przechodzić egzaminy, mniejsze wymagania dotyczące technicznego bezpieczeństwa samolotów. Bezpieczeństwo
no tak, to
i
jest
tu
dość,
i tu.
To jest dość mocny argument, bo rzeczywiście tam też ci kierowcy są, ci piloci są takimi dodatkami do tych systemów, które właściwie same ten samolot prowadzą, tak? Dopiero w sytuacji awaryjnej ten pilot zaczyna być potrzebny w ogóle. I warto, żeby wtedy wiedział, o co chodzi w pilotowaniu maszyny.
No poddajemy pod dyskusję. Ciekawe, czy macie przede wszystkim podobne doświadczenia, że to bezpieczeństwo nie jest na najwyższym, na jakimś elementarnym poziomie.
Tak jest. Prosimy was o kontakt, o maile i opinie na kontakt@subiektywnieofinansach.pl. Będziemy się z wami na ten temat z chęcią dyskutować, a może nawet i się kłócić. I przechodzimy do następnego tematu, już ostatniego dzisiaj. Tematu bardzo tajemniczego, jeszcze bardziej tajemniczego niż kompetencje kierowców firm przewozowych aplikacyjnych. Porozmawiamy o przelewach na nieistniejące rachunki, a właściwie o jednym takim przelewie. Na nieistniejący rachunek, który się, jak się okazuje, istniał.
W waszej sprawie.
No właśnie, ty, Maćku, opisywałeś niedawno taką historię na Subiektywnie o finansach, bardzo tajemniczą z mojego punktu widzenia, bo mamy panią, która jakiś czas temu zlikwidowała rachunek i po kilku latach zdarzyło jej się przez pomyłkę spróbować wysłać na ten rachunek pieniądze. No i oczywiście, ponieważ rachunek już od kilku lat nie istniał, to te pieniądze nie miały prawa dojść. A okazuje się, że przelew nie wrócił, że przelew został dostarczony jakiemuś przypadkowemu tak naprawdę odbiorcy, gdyż okazało się, że ten zlikwidowany numer rachunku bankowego został przez bank komuś przyporządkowany. Historia była opisywana na Subiektywnie o finansach, więc moglibyśmy ją sobie tutaj spokojnie darować, zwłaszcza, że pewnie wielu z was jest stałymi czytelnikami naszego blogoserwisu, ale rzecz miała ciąg dalszy i o tym ciągu dalszym głównie chcielibyśmy wam opowiedzieć. Maćku, powiedz, jak to w ogóle jest możliwe, żeby taki przelew wyszedł, że wyszedł to pół biedy, tak, bo został zlecony, natomiast że on doszedł do celu, czyli na rachunek, który nie powinien istnieć. I co się później wydarzyło?
No właściwie nie wiadomo, ponieważ mam relację naszej czytelniczki, która właśnie taki przelew, tak jak powiedziałam, przyznała się, że wysłała go trochę przypadkowo, powinna ten zamknięty rachunek usunąć z listy odbiorców zdefiniowanych, ale tego nie zrobiła. Oczywiście gapowe trzeba zapłacić. No ale w tej, no i mam relację pani Ewy, ale bardzo szybko tutaj zareagował bank, skontaktował się z panią Ewą, zwrócił te pieniądze, czyli pani Ewa nie musi czekać, nie wiem, czy tutaj powinienem powiedzieć o tym, jak wygląda ten zwrot przelewów.
Powiedz, bo to się może nam przydać niektórym naszym słuchaczom.
No tak, no bo każdy...
Takich pomyłek tak. Trochę opisujemy.
Każdemu się może zdarzyć, tak? Jeżeli na przykład wpisujemy numer konta ręcznie, nie kopiujemy go, więc może się zawsze zdarzyć jakiś błąd, no i może się okazać, że...
Tak, ten błąd taki jak na jedną cyferkę pomylimy, to on zostanie wychwycony, bo tam, gdzie w tych numerach rachunków jest zaszyty taki matematyczny algorytm, który powoduje, że nie za bardzo można się pomylić. Znaczy, jak tam wpiszę gdzieś czwórkę zamiast piątki, to jest na początku przelewu taka liczba kontrolna, która powoduje, że tam pewna zasada matematyczna, pewien algorytm przestaje być spełniany i ten przelew zostanie od razu wychwycony przez bank jako błędny. Natomiast może się zdarzyć, że po prostu komuś przelejemy przez pomyłkę na istniejący rachunek pieniądze. I właśnie może przy okazji, jak już jesteśmy przy tym, to powiedz, jak można te pieniądze odzyskać, bo jest od kilku lat takie prawo, które to trochę to ułatwia.
Trochę ułatwia, tak, bo właściwie... No, piszemy reklamację do banku, prosimy, tłumaczymy, że zaszła pomyłka i prosimy, żeby bank w naszym imieniu te pieniądze odzyskał od beneficjenta, który no, niesłusznie dostał te pieniądze. I kiedyś można było tylko prosić, natomiast od kilku lat jest takie prawo, które mówi, że no, bank ma obowiązek poprosić tego beneficjenta o zwrot pieniędzy. Jeżeli mówimy o innym banku, to znaczy wysłaliśmy te pieniądze do banku, którego nie jesteśmy klientem, no to wtedy bank kontaktuje się z tym drugim bankiem. I co się dzieje, jeżeli tych pieniędzy nie dostaniemy? Beneficjent, ten przypadkowy, ma 30 dni, żeby oddać pieniądze, to jest bezpłatne, przelewa pieniądze na rachunek techniczny i z tych pieniędzy potem zwracane są no, osobie, która się pomyliła. Jeżeli w ciągu 30 dni, po 30 dniach ta osoba tych pieniędzy nie zwróci, bank ma prawo ujawnić dane osobowe tej właśnie osoby. No to ułatwia potem jakieś sądowe sprawy o nieuzasadnione wzbogacenie się w tym przypadku. Także no jest trochę łatwiej, ale to i tak wiele zależy od tego, czy trafimy na kogoś uczciwego. No ale teraz wróćmy do...
W tym przypadku tutaj akurat nie mieliśmy takiej konieczności, bo bank po prostu oddał pieniądze po tym, jak opisaliśmy sprawę.
Tak, oddał. Pani Ewa dowiedziała się od konsultanta, z którym rozmawiała, on też zdębiał, mówi, że no dlaczego ten przelew w ogóle dotarł, dlaczego się nie odbił. No, okazało się, że został przydzielony innej osobie. Coś nieprawdopodobnego, coś niesłychanego, no bo kombinacji numerów jest tak dużo, że no naprawdę nie ma sensu oszczędzać na tych numerach, a taka sytuacja tylko rodzi problemy, no bo wyobraźmy sobie numer telefonu komórkowego, który dostajemy po kimś, a ta osoba w życiu mogła nabroić, mogła zaciągać długi, no i teraz a wierzyciele mają zapisany numer tego dłużnika, który teraz należy do kogoś innego, więc mamy tylko same problemy. Sprawa zakończyła się szybko po myśli pani Ewy, bo pieniądze szybko wróciły. Podejrzewam, że teraz bank będzie próbował odzyskać te pieniądze, jeżeli jeszcze ich nie dostał od tej osoby, do której one trafiły. No ale bank twierdzi, że no, to nie mogło się zdarzyć, że to nie tak, że ten numer rachunku nigdy do pani Ewy nie należał. No tylko skąd ona miała ten numer zdefiniowany, miała ten numer przez parę lat, także bank chyba poczuł, że dał plamę, że jakiś algorytm, jakiś system przydzielania tych numerów nie zadziałał jak powinien i tutaj bank próbuje zachować twarz.
Dobrze, że sprawa się dobrze skończyła. My mamy, Maćku, w tym tygodniu zaliczono dobry uczynek, co też oczywiście ma znaczenie. Natomiast być może w banku ktoś powinien zacząć grać w lotto, bo jeśli uda im się w tym 24-cyfrowym rachunku, numeru rachunku, tworząc nowy rachunek, trafić w kombinację, która już wcześniej była używana, to znaczy, że tam ktoś miał naprawdę dużo szczęścia albo naprawdę dużego pecha. i to się kwalifikuje na jakieś lotto, tak? Słyszałem, że może nawet nie lotto, tylko te loterie Mega Million, bo nie wiem, czy słyszeliście, że w Stanach Zjednoczonych właśnie padła jedna z największych, druga największa wygrana w historii loterii. Przypuszczam, że globalnej, bo amerykańskie loterie są najbardziej szczodre. No tam ktoś wytypował 6 liczb z bodaj 70, 5 z 70 i jedną z 25, tam taka kombinacja obowiązuje, no i wygrał miliard dolarów brutto. Jedna, jedyna osoba miliard dolarów brutto. Oczywiście tam jak się od tego odejmie podatki, to zostaje tam nędzne 700 milionów dolarów, ale tak czy owak, ja myślę, że przy takim szczęściu, jakim tam mają w tym banku, jeśli chodzi o przedzielanie rachunków, to nie jest tylko grać w loterię. Dobrze, to był już ostatni nasz dzisiejszy temat. Chciałbym wszystkim, którzy nas słuchają, bardzo serdecznie podziękować za uwagę. Jeśli macie jakieś pomysły na tematy, które powinniśmy poruszyć, na poradniki, coś byście chcieli się dowiedzieć z naszego podcastu, to piszcie na adres kontakt@subiektywnieofinansach.pl i zgłaszajcie wasze pomysły, będziemy je starali się w miarę możliwości uwzględniać. A dziś już bardzo serdecznie wam dziękujemy. Byli z wami Irek Sudak, Maciek Bednarek oraz Maciek Samcik. Do usłyszenia za tydzień. Inne odcinki tego podcastu znajdziesz na stronie Subiektywnie o Finansach www.subiektywnieofinansach.pl. Zapraszam.